Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w tajnym głosowaniu Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. W grupie państw Europy Wschodniej Polska zastąpiła Ukrainę. W tajnym głosowaniu Polskę poparło 190 państw. Dwie delegacje wstrzymały się od głosu. Polska zgłosiła swoją kandydaturę w roku 2009. Kampanię wyborczą prowadziła pod hasłem Solidarność, odpowiedzialność, zaangażowanie. Prezydent Andrzej Duda w specjalnym przemówieniu zaznaczył, że ogromne poparcie pokazuje silną pozycję Polski, autorytet naszego kraju w dziedzinie odpowiedzialności za światowe bezpieczeństwo.
Te 190 głosów pokazuje, że Polska liczy się na arenie międzynarodowej, że jest szanowana, że jesteśmy państwem ważnym i państwem dobrze postrzeganym, zwłaszcza jeżeli chodzi o budowanie sfery stabilności, zwłaszcza jeżeli chodzi o budowanie sfery bezpieczeństwa. Ogromnie się z tego cieszę, to pokazuje skuteczność naszej polityki międzynarodowej. Teraz duża praca w Radzie Bezpieczeństwa przed nami, to jest permanentnie pracujące ciało Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będziemy tam aktywnie działali i wierzę w to, że także dzięki naszej działalności w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sposób piękny podkreślimy nasze stulecie odzyskania niepodległości, a więc radosny dzień dla Rzeczypospolitej, radosny dzień dla nas wszystkich.
Premier Beata Szydło napisała na Twitterze, że wybór Polski to historyczny sukces polskiej dyplomacji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska staje się silnym, szanowanym i bezpiecznym krajem, podkreśliła. Rezultat głosowania przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, powiedział w Nowym Jorku szef MSZ Witold Waszczykowski w rozmowie między innymi z Telewizją Polską. Zaznaczył, że wchodząc do Rady, Polska uzyskała potężny instrument oddziaływania na świat.
Wchodząc do Rady Bezpieczeństwa dostajemy na 2 lata instrument, potężny instrument oddziaływania na świat. Będziemy członkiem 15-osobowego zespołu, który decyduje o pokoju. Chciałbym, żeby o pokoju decydował, a nie o wojnie, bo Rada Bezpieczeństwa zajmuje się przede wszystkim problemami międzynarodowego pokoju. I w tych problemach będziemy uczestniczyć.
Oprócz Polski na 2-letnią kadencję wybrano jeszcze 4 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa: Kuwejt, Peru, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Gwinę Równikową. Sąd Najwyższy nie działał w granicach prawa, wydając uchwałę w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, mówi rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Łapiński. W czwartek Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie prawne związane z ułaskawieniem w 2015 roku przez prezydenta między innymi byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Sędziowie uznali, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. W piątek rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski zaapelował do przedstawicieli władz o powściągliwość w ocenach orzeczeń. Krzysztof Łapiński zaznaczył, że Sąd Najwyższy nie ma prawa oceniania prerogatyw prezydenta wynikających z konstytucji.
Artykuł 7 Konstytucji. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Sąd Najwyższy nie działa w ramach i granicach prawa, wydając tę uchwałę, bo nie ma prawa oceniania prerogatyw prezydenta wynikających z konstytucji.
Kancelaria prezydenta zaprezentowała listę zawierającą nazwiska 13 prawników, którzy wskazywali na możliwość stosowania prawa łaski w postaci indywidualnej abolicji, czyli przed prawomocnym skazaniem. To był wielki, dramatyczny bałagan. Nikt nie przykładał się do tego, żeby zidentyfikować ciała ofiar tzw. katastrofy smoleńskiej, powiedziała Zuzanna Kurtyka, która straciła męża w katastrofie rządowego samolotu 10 kwietnia 2010 roku. Rodziny ofiar katastrofy są zbulwersowane wynikami ostatnich ekshumacji. W trumnach odnajdywane są szczątki nawet kilku osób. Także w trumnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego znajdowały się fragmenty ciał 2 innych ofiar. Zuzanna Kurtyka podkreśla, że tak rażące nieprawidłowości były do przewidzenia. Dodała, że przez 7 lat usiłowano deprecjonować słowa rodzin ofiar katastrofy, które chciały wyjaśnienia sprawy. Dlatego tym bardziej cieszą fakty, które ujrzały światło dzienne, zaznaczyła Zuzanna Kurtyka.
No, jeden wielki, dramatyczny bałagan i nikt za bardzo nie przykładał się do tego, żeby jakikolwiek sposób zmienić. Od samego początku wiedzieliśmy, że takie rzeczy będą się zdarzyć. Nie ma takiej siły i mocy, żeby procedury, ja już nie mówię o zasadach jakiejś etyki czy moralności, bo trudno wymagać tego od Rosjan. Natomiast czy przez całe 7 lat usiłowałam deprecjonować nasze słowa, wyzywano od oszołomów, szaleńców, nekrofilów. Po prostu uznieważano. Tak akurat chciało, że pewne fakty wyszły na światło dzienne i że jeszcze niejedne fakty wyjdą na światło dzienne z sprawą.
W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Polska delegacja udawała się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Będą wnioski do komisji dyscyplinarnej i wniosek do prezydenta Gdańska o odwołanie dyrektora szkoły, który zdaniem MEN nie zareagował odpowiednio na pobicie uczennicy mające miejsce w pobliżu placówki. Informacje na ten temat przekazała w Gdańsku podczas konferencji prasowej szefowa resortu edukacji Anna Zalewska. Zdaniem minister Zalewskiej, w związku z pobiciem uczące się w Gdańsku gimnazjalistki, profesjonalnie zachowały się tylko kuratorium oświaty i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które udzieliły pomocy pobitej dziewczynce. W należyty sposób nie zareagował natomiast dyrektor szkoły, w której uczyła się gimnazjalistka, podkreśliła szefowa MEN.
Wiedział o tym dyrektor, że 20 metrów od jego terenu bite jest jego dziecko. Zwyczajnie uznał, że to jest poza terenem szkoły i że trzeba wzywać policję. To, co dla nas najważniejsze. Zostaną zgłoszone wnioski do komisji dyscyplinarnych i jednoznaczny wniosek do pana prezydenta, żeby odwołano dyrektora, który nie widzi większego problemu w takich zdarzeniach i zdaje się, że nie było to pierwsze. Prawo oświatowe tak zostało uregulowane, że jest to kompetencja samorządu, czyli pana prezydenta. Proszę o odwagę i podjęcie decyzji, która też sprawi, że rodzice uznają, że wyciąga się wnioski z takich zdarzeń.
Do bójki w pobliżu gimnazjum nr 3 w Gdańsku doszło w pierwszej połowie maja. Dzień po zdarzeniu jedna z uczennic umieściła w internecie film pokazujący grupę dziewcząt bijącą, ciągnącą za włosy i kopiącą po głowie siedzącą na chodniku dziewczynę. O rozważanie odwołania dyrektora szkoły, w pobliżu której doszło do bójki, wnioskowała do władz pomorska kurator oświaty. Śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez pracowników szkoły w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Jeszcze w pierwszej połowie czerwca Oświatowa Solidarność ma się spotkać z premier Beatą Szydło w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli. Związkowcy podkreślają, że obecny system jest skomplikowany i nieczytelny. Domagają się powiązania poziomu płac z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa podkreśla, że ten system został przychylnie przyjęty przez resort edukacji. Strona społeczna chciałaby, aby takie rozwiązanie wprowadzano jak najszybciej. Przewodniczący Ryszard Proksa zaznacza, że MEN chce zastosować rozwiązanie dopiero w 2019 roku.
Jest to system, który polega tak ogólnie, generalnie na tym, że nie chcemy co roku czy co pół roku z politykami rozmawiać, ile dostanie oświata i jak jesteśmy postrzegani, tylko system, który jest uzależniony od płacy średniej w kraju. Tak zwany automat płacowy, prawda? I wtedy nie mielibyśmy takich problemów, jak mamy co roku, a ostatnio mamy problem od lat 5, gdzie nam w ogóle nie zwaloryzowano wynagrodzeń.
MEN zaproponował pedagogom wzrost uposażeń o 15% w ciągu 3 lat. Podwyżka w takim wymiarze nie satysfakcjonuje nauczycieli. Na ten temat chcą rozmawiać, podkreślają jednak, że priorytetem jest system wynagradzania pedagogów. Na odrestaurowanym, historycznym budynku Poczty Polskiej w Gdańsku pojawiły się niemieckie napisy. Chodzi o napis Postamt, który zastąpił polskie określenie Urząd Pocztowy Gdańsk II. Według wojewódzkiego konserwatora zabytków pracownikom podczas remontu miał się ukazać oryginalny napis. Przed wojną w budynku był Polski Urząd Pocztowy i to właśnie pod nim bojówki nazistowskiej partii NSDAP urządzały sobie antypolskie manifestacje. Oburzenia nie kryją historycy i organizacje patriotyczne. Doktor Jerzy Bukowski w kontekście całej sprawy wskazuje na tak zwaną wrażliwość patriotyczną.
Westerplatte, Poczta Polska w Gdańsku, szarża ułanów pod Krojantami. To są takie, można powiedzieć, archetypy naszej najnowszej historii. I jeżeli teraz ktoś mówi, że ponieważ dawniej na Poczcie Polskiej w Gdańsku był napis niemiecki, to jest to oczywiście prawda. Ale jeżeli to jest ta poczta, którą Niemcy zdobywali 1 września i których obrońców w okrutny sposób zamordowali, to, że tak powiem, przekreśla jakiekolwiek logiczne uzasadnienia, aby na tym budynku pojawił się napis niemiecki. Bo zbyt wiele krwi polskiej wsiąkło w podłogę tej poczty i w polską ziemię.
Obecnie budynek jest w rękach prywatnej osoby. Przed remontem należał do PKP. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Komisja Europejska ubolewa nad decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu się z porozumienia klimatycznego. To smutny dzień dla globalnej społeczności. Porozumienie paryskie przetrwa, napisał unijny komisarz do spraw klimatu. Zapowiedział, że Europa będzie przewodzić poprzez ambitną politykę w zakresie klimatu. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wycofają się z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku. Jest to spełnieniem jego obietnic dotyczących m.in. dbałości o korzyści dla amerykańskiego sektora energetycznego i przemysłu. To nie jest zaskoczenie. Prezydent Trump realizuje swój program. Trzeba poczekać na rezultaty procesu wyjścia z porozumienia, wskazał profesor Jan Szyszko, minister środowiska.
Natomiast teraz rozpoczął się proces jakby wychodzenia. Oczywiście Stany Zjednoczone będą musiały dopełnić wszelkich formalności. Te formalności będą trwały około 3 lat, dlatego że prezydent Obama, czyli poprzednik, ratyfikował porozumienie paryskie, czyli wprowadził go do swojego kalendarza praw związanych z procedowaniem tego załącznika zgodnie z konwencją klimatyczną. Natomiast tu muszę powiedzieć, że Stany Zjednoczone twardo chodzą po ziemi, analizują w związku z tym porozumienie, które jest załącznikiem do konwencji klimatycznej z punktu widzenia gospodarczego i spokojnie poczekajmy, jak ten proces będzie się toczył w ciągu najbliższych 3 lat.
Przyjęte w grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu porozumienie ratyfikowało dotąd 147 państw, a Stany Zjednoczone zrobiły to we wrześniu ubiegłego roku. Zobowiązały się w ten sposób do podjęcia działań na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną. Wymaga to zredukowania globalnej emisji gazów cieplarnianych, w której udział Stanów Zjednoczonych wynosi według porozumienia paryskiego blisko 18%. Wyprzedzają je pod tym względem tylko Chiny z nieco ponad 20%. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.